19 stycznia 2024 roku, 695 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz, naszą audycję w formacie audio na antenie Radia Wnet realizuje Filip Kwiatkowski. I przypomnę, że ta audycja, program jest dostępny też w formacie wideo na kanale YouTube Radia Wnet. Ten format realizuje Lech Rustecki, Piotr Mateusz Bobołowicz. W nocy drony zaatakowały tambowską fabrykę prochu w rosyjskim mieście Kotowsk. Zakład ten produkuje proch strzelniczy do broni i amunicji. Informację o ataku podało Chromackie, powołując się na źródła w ukraińskim wywiadzie. Dzień wcześniej ukraińskie drony przeprowadziły atak na terminal naftowy w Petersburgu. Była to operacja specjalna przeprowadzona przez Główny Zarząd Wywiadowczy Ukrainy, podczas której odnotowano trafienia w wyznaczone cele. Rosja użyła przeciwko Ukrainie pocisku przeciwokrętowego, który waży 4 tony i został wyprodukowany w latach 60. XX wieku. O pociskach rakietowych, o rakietach dzisiaj też będzie dużo w naszym raporcie, o tym będzie opowiadał Artur Żak. Protestujący w Rumunii zablokowali trzeci punkt kontrolny na granicy z Ukrainą, Halmę Diakową. Domagają się zmian w ustawodawstwie nie tylko w zakresie rolnictwa i transportu, ale także w odniesieniu do wszystkich instytucji państwowych, w tym Banku Narodowego. Wiadomości przygotowała Daria Hordyjko. Proszę Państwa, nazwisko Darii wymienialiśmy wielokrotnie przez ostatnie miesiące. Daria Hordyjko jest naszym... Muszę powiedzieć, że była, bo Daria Hordyjko kończy współpracę z Radiem Wnet, ale przez te miesiące była naszą informacyjną ostoją, za co bardzo serdecznie Darii dziękuję i mam nadzieję, że w nowej pracy będzie miała tyle samo satysfakcji, co w tej pracy mieliśmy my ze współpracy z Darią. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękujemy w imieniu całego zespołu i na pewno spotkamy się w Kijowie. Proszę Państwa, opowiadaliśmy wczoraj też o forum Davos, opowiadaliśmy o tym, jak splatają się tam wątki, nie tylko dotyczące kwestii najważniejszych dla świata, ale też jak splatały się wątki w sprawach ukraińskich, na przykład oligarchów i polityki. Opowiadaliśmy o w takim tle, zapleczu, kulisach ukraińskiego śniadania, kto je organizuje, ale oczywiście w Davos na pewno i zapadały ważne decyzje, na pewno trwały bardzo ważne rozmowy. Jaki będzie tego rezultat? Być może zobaczymy, być może będziemy nawet w stanie rozpoznać, które rezultaty są wynikiem tych spotkań w Davos. Wczoraj forum w Davos podsumował prezydent Andrzej Duda. Postanowiliśmy Państwu zaprezentować część wypowiedzi pana prezydenta dotycząca tego perspektywy wojny z Rosją i niebezpieczeństwa, jakie cały czas niestety wisi też nad naszym krajem. Posłuchajmy.
Ukraina musi tą wojnę wygrać, a zwycięstwem w tej wojnie będzie opuszczenie przez Rosjan okupowanych dzisiaj ziem Ukrainy. To będzie w istocie zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie. Jeżeli wynik tej wojny będzie inny, to w istocie będzie to oznaczało zwycięstwo Rosji. A jeżeli Rosja w tej wojnie zwycięży, to będzie kontynuowała swoją agresywną politykę. I to jest coś, co jest ogromnie niebezpieczne dla przyszłości nie tylko Ukrainy, ale to jest ogromnie niebezpieczne także dla przyszłości Europy. Bo jeżeli będzie kontynuowała swoją agresywną politykę, to praktycznie na pewno zaatakuje znowu i będziemy mieli kolejną wojnę, będącą następstwem rosyjskiej agresji. Więc nie ustaję tutaj i podobny w tej kwestii jest pogląd sekretarza generalnego NATO, nie ustaje tutaj w staraniach o to, aby wsparcie dla Ukrainy, przede wszystkim to militarne, było jak największe, zwłaszcza w takim aspekcie, w jakim dzisiaj Ukraina tego wsparcia potrzebuje. Ukraina dzisiaj potrzebuje artylerii rakietowej dalekiego zasięgu po to, by mogła odeprzeć rzeczywiście rosyjskie wojska jak najdalej od swoich pozycji i po to, by mogła tego przeciwnika jak najdalej od swoich pozycji utrzymać. Potrzebuje nowej mobilizacji. To jest bardzo trudne, bo nie jest dla nikogo tajemnicą, że mamy taki swoisty stan zmęczenia tą wojną, tak? Proszę zauważyć, no niestety nie mówi się już w tej chwili o wojnie na Ukrainie we wszystkich programach informacyjnych na całym świecie. To nie jest tak, jak było przez pewien czas pierwsza czy nawet druga pozycja w tych programach.
I pan prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę, że faktycznie temat ukraiński spadł z tej agendy medialnej, ale nie u nas, nie w Radiu Wnet. My cały czas o tym opowiadamy. Opowiadamy, bo rozumiemy właśnie, jak to jest wielkie niebezpieczeństwo i trzeba się zgodzić z tymi słowami, że jeżeli Rosja tej wojny nie przegra, to niebezpieczeństwo czyha na nas wszystkich i należy o tym pamiętać. Dlatego o tym opowiadamy. Dlatego opowiadam o tych wszystkich szczegółach i próbujemy wyjaśniać te szczegóły. Przyzwyczailiśmy się, że Dmytro Antoniuk, ale zanim Dmytrowi oddam głos, to przepraszam, bo mam uzupełnienie informacji dotyczącej blokady przejść granicznych na granicy rumuńsko-ukraińskiej. Co prawda nowy punkt jest zablokowany, ale jak dobrze zrozumiałem, dwa inne punkty protestujący odblokowali. O tym poinformowała służba państwowa, graniczna służba państwowa Ukrainy. Przypomnę, że z kolei polskie przejścia graniczne zostały odblokowane. Protestujący przewoźnicy zawiesili protest, także ten ruch powinien się odbywać na granicy polsko-ukraińskiej normalnie. I już wracamy do Dmytra Antoniuka w Kijowie. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle. Witam Państwa serdecznie.
I zapowiedziałem, że dzisiaj trochę inaczej, bo nie będziemy widzieli mapy frontowej na wschodzie Ukrainy, ale usłyszymy, Dmytrze, o tym, co wydarzyło się na terenie Federacji Rosyjskiej.
Dokładnie tak. Już drugą noc z kolei my, być może Ukraina, a być może nie wiadomo kto, atakuje dronami infrastrukturą rosyjską ropową. Teraz wiemy, że płonie być może do dziś baza ropy w mieście Klincy, Briańskiego obwodu. I ci, którzy nas obserwują na YouTubie, teraz mogą to zobaczyć, jak to wygląda. Widać, że potężny dym czarny unosi się nad tymi Klincami, a to miasto znajduje się za 50 kilometrów od granicy z Ukrainą w obwodzie Briańskim. Oprócz tego w tej nocy zaatakowany, jak już powiedziałeś, Pawle, zaatakowany została fabryka, która produkuje proch dla wojsk rosyjskich i to w obwodzie Tambowskim. To jest, wszystko to wskazuje, że my naprawdę Ukraina być może, a być może wewnętrzni jakiś partyzanci atakują już drugą noc z kolei bardzo ważne obiekty infrastruktury paliwa rosyjskiego, ponieważ wczoraj doszło do ataku dronu, być może, który leciał z Ukrainy, a być może z terenu rosyjskiego i ten dron zaatakował bazę ropy pod Sankt Petersburgiem w obwodzie leningradzkim. Na przykład wywiad ukraiński powiedział o tym, że tak zwana bawowna, czyli chłopki, tak, czyli wybuchy, eksplozje na terenie Rosji, to być może działania ukraińskie, być może to dron leciał akurat z terenu Ukrainy, a być może to, być może on wyleciał gdzieś z terenu Rosji. I też wywiad ukraiński powiedział, że to nie jest ostatnie takie wydarzenie, więc dzisiaj my obserwujemy, że naprawdę Ukraina próbuje na większą już skalę atakować infrastrukturą rosyjską. No i jeszcze przed tym, jak Artur powie więcej o rakietach rosyjskich dalej w raporcie, ja jeszcze powiem, bo wczoraj wydarzyło się też taka niezwykła rzecz. Tutaj, którzy nas obserwują na YouTubie, mogą zobaczyć rakietę, która nazywa się P-35. Ta rakieta rosyjska, sowiecka jeszcze, była produkowana z lat 60. i w latach 80. już była uważana za archaiczną. I być może ta rakieta była wystrzelona z Krymu, mianowicie z balaklawy, gdzie jest odpowiedni taki tak zwany obiekt 100. I stamtąd ta rakieta była wystrzelona w Ukrainę. My nie wiemy, gdzie ona została zastrzelona, czy ona gdzieś uderzyła. Wiemy jednak z tych zdjęć, że ona gdzieś leży w polu. I to po raz pierwszy, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę podobnego typu rakietą. Pawle.
Rozumiem, że nie ma informacji, czy to oznacza o tym, że Rosji kończą się rakiety, czy chciała się pozbyć starej amunicji, czy jednak może ta rakieta po prostu pozostaje wciąż czymś takim, co jest groźne i w pewien sposób warte do używania w konflikcie. Czy są już może odpowiedzi na takie pytania?
No takich pytań my jeszcze nie mamy, a rakieta ta jednak, bo mimo to, że ona jest stara, ale ona naprawdę jest groźna, bo ona waży 4 tony, a ona ma głowicę, która waży prawie całą tonę. Także jeżeli by ta rakieta gdzieś wybuchła i osiągnęła swego celu, to skala zniszczeń byłaby ogromna naprawdę.
Wspomniałeś Bałakławę, to miasto na okupowanym Krymie, okupowane miasto przez Federację Rosyjską. Swego czasu miałem możliwość odwiedzenia wtedy muzeum, bo to było muzeum broni zrobione w byłej stoczni remontowej sowieckich łodzi podwodnych. Muzeum na terenie tej stoczni, która była wydrążona w wielkiej skale, tam w czasach sowieckich zawijały rosyjskie łodzie podwodne o napędzie atomowym, tam mogły przetrwać nawet atak atomowy, tam mogły być remontowane w czasach, gdy Krym był pod kontrolą Ukrainy, tak jak wiele takich postsowieckich elementów, ta przestrzeń była normalnie udostępniona, można było chodzić, to było świadectwo, czym była zimna wojna, czym była rosyjska, wtedy sowiecka jeszcze polityka agresywna w stosunku do świata, można było to wszystko zobaczyć. Po zajęciu Krymu, po zajęciu Bałakławy, Rosjanie na nowo zrobili w tym miejscu port dla swoich łodzi podwodnych i znowu jest to obiekt wojskowy. Podobnie jak obiektem wojskowym stał się przepiękny półwysep Tarhankut na Krymie, który wcześniej pełnił funkcję turystyczną, teraz jest poligonem wojskowym, bo Rosja to po prostu jeden wielki obóz, albo wojskowy, albo koncentracyjny. Tak wygląda tam życie. Proszę Państwa, 19 stycznia i nasze myśli gdzieś wędrują wstecz, wędrują 10 lat wstecz, do 19 stycznia 2014 roku. Wtedy rozegrały się dramatyczne wydarzenia w Kijowie. Te wydarzenia zostały poprzedzone decyzjami reżimu Janukowycza z 16 stycznia, wtedy Rada Najwyższa Ukrainy, a tak naprawdę wiadomo, że po prostu reżim Janukowycza wprowadził tak zwane dyktatorskie ustawy, przepisy prawa, które praktycznie odbierały wolności i swobody na Ukrainie. I to w odpowiedzi na te wydarzenia prawne, wprowadzające de facto stan wyjątkowy, czy nawet wojenny na Ukrainie przez reżim Janukowycza, na ulice Kijowa znowu wyszły tysiące, setki tysięcy protestujących. Zresztą nie tylko na ulice Kijowa, ale 19 stycznia doszło do dramatycznych wydarzeń. Może teraz już poproszę też o materiał fotograficzny. 19 stycznia Majdanowcy z Majdanu ruszyli w kierunku ulicy Hruszewskiego. To ta ulica, która prowadziła do dzielnicy rządowej, do budynku parlamentu, do budynku rządu ówczesnego reżimu Janukowycza. Protestujący próbowali się tam przebić, zostali zatrzymani przez oddziały Berkutu, przez oddziały milicji, przez oddziały wojsk wewnętrznych. To bardzo ciekawe, dramatyczne, ale też ważne i ciekawe wydarzenie, bo do tego doszło wbrew liderom protestu, wbrew tym osobom, które wtedy pojawiały się w mediach, Kliczko, Tjachnyb, Rybok, Jaceniuk. Oni nie chcieli, żeby protestujący byli tam na ulicy Gruszewskiego, twierdzili, że to nie jest ta forma protestu, ale protestujący zlekceważyli te ostrzeżenia. Na jednym ze zdjęć możecie Państwo zobaczyć Kliczkę, który został wtedy obryzgany gaśnicą, właśnie gdy próbował odsunąć demonstrujących od tego miejsca, i tego nie udało się zrobić liderom protestu. Hruszewskiego stało się takim jednym z najbardziej zapalnych, centralnych punktów rewolucji na Majdanie. Tamta noc dla każdego, kto tam był, na pewno pozostanie w głowie, we wspomnieniach, i jest takim świadectwem uporu i siły ukraińskiego społeczeństwa, które nawet jest gotowe wbrew swoim liderom, którzy wydawało się, że są po ich stronie, podejmować decyzje, które ostatecznie okazuje się, że były słuszne, bo przecież ta siła protestu doprowadziła w końcu do zniszczenia reżimu Janukowycza. Tamtego dnia nagrywałem wiele wywiadów na ulicy Gruszewskiego w atmosferze strasznej, wśród wybuchu tych granatów, wśród wystrzałów. Protestujący odpowiadali na to uderzeniami kostką brukową, ale też koktajlami Mołotowa. O innych rodzajach broni wspomni na pewno dzisiaj Wojtek Jankowski. Ale tam też nagrałem rozmowę z naszą koleżanką, obecnie dziennikarką TVN, ale wtedy koleżanką, która pracowała dla Telewizji Republika. Takie to były, proszę Państwa, czasy, i polscy dziennikarze ze sobą rozmawiali, a szczególnie na Majdanie. Przypomniał o tym mi ostatnio Piotr Apolinarski, który doskonale, którego zna i Dmytro Antoniuk i Wojciech Jankowski, który wspominał, że dziennikarze na Majdanie polscy pracowali razem, bez względu na przynależność do redakcji. Był to taki, pod tym względem był to dobry czas. I posłuchajcie Państwo rozmowy, którą nagrałem z Bianką Zalewską bezpośrednio na ulicy Gruszewskiego 19 stycznia 2014 roku, 10 lat temu.
Bianka, przyjechałaś tutaj chyba myśląc całkiem o czymś innym. Miał być koncert, pokojowa manifestacja, a stoisz w tym momencie na barykadach i w miejscu, gdzie z jednej strony padają granaty, z drugiej strony butelki z benzyną.
Tak, miał być koncert, miało być pokojowo, mieliśmy się solidaryzować z Ukrainą. Trafiliśmy w samo centrum, w samo serce rewolucji. Jak się okazuje, ludzie po prostu chcieli dojść do innej dzielnicy swojego miasta. Nie mają prawa. Policja zatrzymała wszelki ruch, postawiła sztuczne granice miasta, pozwoliła miasto. Ludzie chcieli po prostu tam przejść. Nie mogą. Zaczęli się szarpać. W tym momencie woda, gaz, łzy, cegłówki, granaty i cała masa hałasu, mnóstwo szkła. Niestety, to nie jest koncert. Koncert przerwaliśmy.
Dziewiętnastego stycznia 2014 roku. Jeden z najbardziej dramatycznych momentów w czasie rewolucji godności w Kijowie, ale też moment, który pokazał, że Ukraińcy nie pozwolą, by zamknąć ich, by nie dopuścić do wyrażenia swojej woli politycznej, a w tej woli politycznej protestowali nie tylko przeciwko reżimowi Janukowycza, ale protestowali przeciwko reżimowi Janukowycza jako przedstawiciela, namiestnika reżimu moskiewskiego. Wojtek Jankowski, z którym przecież poznaliśmy się, Wojtku, na Majdanie. Wojtku, ty też byłeś tego dnia, w następnych dniach obserwowałeś te wydarzenia też na ulicy Hruszewskiego.
To prawda, chociaż samego tego dnia, 19 stycznia, nie byłem na miejscu, to obserwowałem to, co się działo. Rzeczywiście atmosfera się zupełnie zmieniła. Też ulica Hruszewskiego, gdy zobaczyłem ją po przerwie, zupełnie się zmieniła, miała inny charakter, i ten charakter również tego protestu wtedy się zmienił. Rzeczywiście widać było, kolejna fala, kolejny moment, kiedy protestujący pokazywali swoją wściekłość i niezadowolenie z tego, co się dzieje. I tutaj już bym poprosił, byśmy zobaczyli kadry z tego okresu. To są okolice tego miejsca, gdzie przed chwilą stała Bianka, barykada na Hruszewskiego. Gdy to zobaczyłem, byłem zdziwiony, bo to był widok zupełnie jak z filmu science fiction po zagładzie jądrowej. Tak mniej więcej wyglądała ulica Hruszewskiego, dokładnie tak. I jeszcze te sople, które ściekały z tych autobusów zniszczonych, spalonych, a tam po drugiej stronie zaraz zobaczymy tych, którzy wtedy byli czarnymi charakterami. Stoją tutaj z tarczami i kolejny kadr. Czy Państwo słyszą? Prawdopodobnie tak. Ten charakterystyczny dźwięk, była wtedy taka tendencja, nie chcę sobie powiedzieć słowo moda, aby walić cały czas w blachę, w beczki, w autobusy spalone, by ten Majdan cały czas huczał, a właściwie nawet ta specyficzna część, to znaczy ta barykada na ulicy Hroszewskiego, te spalone autobusy do tej pory, gdy myślę o Majdanie, przypominają mi się właśnie te kadry. No i z drugiej strony Państwo, którzy są w YouTubie, a ci, którzy słuchają w Radiu Wnet, mogą się tylko dowiedzieć, że stoją specnazowcy po drugiej stronie z tarczami cały czas w gotowości. Taka była atmosfera, ale też nie zawsze oczywiście na tej barykadzie było tak spokojnie jak w tej chwili. Były też momenty, kiedy leciały petardy w jedną stronę. No i właśnie to już jest ten moment. Cały czas jesteśmy na ulicy Hruszewskiego, kiedy już było gorąco. Widzimy lecące petardy, płonące opony. To jest 23 stycznia. No i specyficzna broń. Taka wielka proca. Tutaj Majdanowcy mieli liczne pomysły. Były proce. Gdzieś w jednym z nagrań mam również katapultę. Taka była wtedy atmosfera i ciągły ogień, płonące opony. Czasami też są takie sceny, kiedy druga strona próbuje zgasić te opony, a Majdanowcy dorzucają kolejne. Nie wiem, czy pamiętasz, Pawle, była taka akcja społeczna. Ludzie przyjeżdżali samochodami i przywozili opony po to, by ten ogień na Hruszewskiego nie przestał płonąć, a potem, jak wiemy, opony płonęły jeszcze nie raz w Kijowie, na Majdanie.
Niesamowite jest to, o czym wspomniałeś, Wojtku, ten unoszący się dym i ten dym na ulicy Hruszewskiego, który przez wiele, wiele dni wiał w jedną stronę. On wiał od strony Majdanowców w stronę tego kwartału rządowego i nawet w tych kadrach twoich, które przez chwilę mogli obejrzeć nasi widzowie na YouTubie, a wszyscy słyszeliśmy też te dźwięki tych protestów, ale widać na zdjęciach, na tych kadrach, widać, że ten dym pokrywa cały czas berkutowców i oddziały wojsk wewnętrznych, ale oczywiście tak czy inaczej ten dym był też odczuwalny na całym Majdanie. Nie wiem, Wojtku, pamiętasz pewnie ten smak, który się odczuwało w ustach, zresztą do tego dokładały się wszystkie opowieści, że gazy, które stosują służby Janukowycza, że to mogą być gazy trujące, gazy, które będą powodowały jakieś skutki, efekty uboczne. Dopiero po pewnym czasie to wprowadzało taką atmosferę niebezpieczeństwa, grozy, a wśród tych różnych rodzajów broni, o których wspomniałeś, bo mówiłeś o tej wielkiej procy, była też katapulta, no i wykorzystywane były sztuczne ognie, szczególnie tam w następnych dniach te sztuczne ognie, po prostu stale nimi byli ostrzeliwani berkutowcy, wojska wewnętrzne. Można powiedzieć, że ta druga strona łatwo nie miała, ale też wśród moich rozmów, nie wiem, czy to poświadczysz, ale wielokrotnie, gdy się rozmawiało właśnie z berkutowcami, a tam były przywiezione też oddziały z Krymu, oni wprost mówili o tym, że czują się związani z Rosją, a ci, którzy przyjechali z Krymu, wprost mówili, chociaż mieli na sobie mundury z ukraińskimi emblematami, mówili, że czują się Rosjanami. Wojtku.
Ja akurat takich rozmów nie prowadziłem, natomiast wiem, że oni potem przeszli na stronę rosyjską po aneksji i potem już zostali w służbach mundurowych rosyjskich. Jakie były ich dalsze losy, tego oczywiście już nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Wracając jeszcze do tego dymu, pamiętam, że Dawid Wilstein mówił, który miał astmę, że po kilku miesiącach jeszcze czuł skutki oddychania tym powietrzem, a duchowni różnych obrządków twierdzili, że też zasługa ich modlitw, że dym sunął w tamtym kierunku, a nie w stronę Majdanowców.
Wczoraj, gdy też wybierałem zdjęcia do naszej dzisiejszej opowieści, nie wiem, czy też to ci towarzyszyło, ale oczywiście człowiek wtedy się pogrąża w tych wspomnieniach, zaczyna szukać dalej, głębiej. Obserwowałem zdjęcia tego stolika, który w centrum prasowym w budynku Profspiłek, w głównym sztabie rewolucji na Majdanie, był nazywany polskim stolikiem. Ostatnio też Piotr Apolinarski, wcześniej wspomniany, przysłał mi takie zdjęcie. I Wojtku, ty przysłałeś piękne zdjęcie, teraz go Państwu nie pokażemy zapewne, ale opowiedz o tym zdjęciu, opowiedz, kto na nim jest.
Szukając materiałów do dzisiejszego programu, łamane audycji w Radiu Wnet, znalazłem zdjęcie moje i Dmytra Antoniuka sprzed 10 lat, zrobione przez kolegę, który udostępnił to w naszych mediach społecznościowych, a ja zupełnie zapomniałem już, że takie zdjęcie zostało zrobione, także siedzę tam i Dmytro Antoniuk, ja Dmytra poznałem wtedy właśnie na Majdanie, dzięki świętej pamięci Mirkowi Rowickiemu, redaktorowi Kuriera Galicyjskiego, naczelnego wówczas, który mnie skontaktował z Dmytrem i Dmytro mi wtedy bardzo pomógł, też znalazł mi miejsce na noclegi, do tej pory to pamiętam, bo dzięki temu, że Dmytro mi pomógł, miałem gdzie robić sobie tak zwany sanitarny dzień. Wszyscy słuchacze z Ukrainy wiedzą, co to jest. To jest taki dzień, kiedy dbamy o czystość, mówiąc najoględniej. Dmytrze, czy ty rozpoznajesz siebie na tym zdjęciu, bo lata lecą, a to no, trochę się postarzaliśmy.
No, oczywiście, czas nie stoi. Proszę przysłać po prostu prywatnie to zdjęcie, bo ja tak naprawdę nie kojarzę, o jakim konkretnym dniu chodzi.
To mogę ci, Dmytrze, powiedzieć, że być może nasi koledzy, którzy pomagają nam w realizacji naszej audycji, naszego programu, być może przed zakończeniem programu jeszcze to zdjęcie pokażemy na YouTubie. Serdecznie Państwa zapraszam oczywiście do odwiedzania naszych mediów społecznościowych. Przypomnę, Czarne Niebo News to z kolei nasz profil na portalu X, dawniej Twitter. Tam możecie Państwo na bieżąco czytać i obserwować też, co dzieje się na Ukrainie, co dzieje się w sprawie wojny ukraińsko-rosyjskiej, co dzieje się w sprawie rosyjskiej agresji też w innych miejscach. Dmytrze, jeszcze spróbuj dwa słowa twojej refleksji opowiedzieć o tych dniach styczniowych, dniach 2014 roku, 10 lat temu.
No i akurat widzę to zdjęcie i zachęcam naszych oglądających też zobaczyć to zdjęcie za stolikiem polskim w budynku Profspiłek, Wojtek po lewej, ja po prawej. Tak, trochę młodszy jestem na tym zdjęciu. I ja pamiętam, tak, wczoraj mówiłem, że zaczęło się na Hruszewskiego 18, przepraszam, zaczęło się akurat 19. I pamiętam, że był straszny mróz, to jest bardzo ważne, bo jak oglądaliśmy teraz na jednym z tych filmików, widać, że milicja jeszcze wtedy lała na protestujących potoki wody, a mróz wtedy już był poniżej minus 10 stopni. To jest bardzo ważne i to też doprowadziło protestujących do wściekłości. Ja pamiętam, że wszyscy byli po prostu zszokowani, jak można lać zimną wodę w minus 10 na ludzi, którzy stoją na tym mrozie. To jest po prostu bestialsko. I no, taką refleksję mam.
Pękały buty, ludzie, pękała odzież, bo ona w ciągu chwili zamarzała i po prostu łamała się na tym mrozie. Faktycznie to lanie wody było przerażające, a w następnych dniach było jeszcze zimniej. To dramatyczne wydarzenia na ulicy Hruszewskiego, ale Majdan i na Majdan po 10 latach musimy patrzeć tak, jak o tym mówi ukraińska pisarka Oksana Zabuszko. To nie był protest przeciwko reżimowi Janukowycza ekonomiczny, to był protest przeciwko reżimowi Janukowycza jako namiestnik Moskwy. To był pierwszy akt wojny obronnej Ukrainy przeciwko Moskwie i dlatego mówimy o tym, że ta wojna trwa 10 lat. Tak na to należy patrzeć, bo zaraz później były wydarzenia dramatyczne na wschodzie. Proszę Państwa, zapraszam na kanał YouTube tych, którzy jeszcze się do nas nie przyłączyli. Za chwilę oczywiście będzie dalsza część audycji na antenie Radia Wnet, ale nasz program będziemy kontynuować na kanale YouTube i za chwilę będzie opowieść Artura Żaka o broni rakietowej Słuchaczami Radia Wnet. Na razie się żegnamy. Zapraszamy jutro program wschodni i oczywiście za chwilę wiadomości. Do usłyszenia. Mówimy na antenie Radia Wnet.
Raport z Kijowa.
Jeszcze usłyszeliśmy na koniec, że rzeczywiście na antenie Radia Wnet zaczynają się wiadomości, ale my pozostajemy na kanale YouTube'owym. Bardzo serdecznie dziękuję za Państwa obecność. Dziękuję za tak wiele komentarzy. Na pewno zaraz do nich się odniesiemy, ale wcześniej obiecana opowieść Artura Żaka dotycząca broni rakietowej.
Dzień dobry Pawle, dzień dobry Dmytrze, dzień dobry Wojciechu. Witam też widzów naszej audycji, naszego raportu z Kijowa, Wiadomości ze Wschodu. Opowieść bardziej o wizytacji, bo bym zaczął swoją opowieść od wizytacji ministra Szojgu, ministra obrony Federacji Rosyjskiej. Minister Szojgu nie tak często odwiedza zakłady produkcyjne, minister Szojgu nie tak często wychodzi do ludzi. Tutaj możemy właśnie obserwować, widzieć jego wizytacje w zakładach Raduga. Zakłady Raduga produkują naprawdę szeroki wachlarz właśnie uzbrojenia, między innymi pocisków rakietowych. Tutaj na tym filmiku dyrektor tego zakładu Raduga chwali się, że w niektórych wyrobach, jak to oni określają, izdzieliach udało się uzyskać zasięgi 7, nawet 8-krotnie wyższe i chwali się pewnym wyrobem i mówi, że teraz zasięg tego pocisku rakietowego, manewrującego pocisku rakietowego jest do 250 kilometrów, na co Szojgu raczej nie wyraził aprobaty, bo powiedział, że trzeba 300 i on żąda, żeby do 300 kilometrów te pociski rakietowe, manewrujące pociski rakietowe miały zasięg. Tutaj trochę w groteskowej formie mówię o tym wydarzeniu, niemniej jednak pomimo tego, że można podchodzić z pewną groteską do tego typu filmików, to pokazuje, że Rosja, niemniej jednak Rosja nadal się zbroi. Rosja przekształca, tak naprawdę przekierowuje swoją gospodarkę na te tory wojenne i pomimo tego, że idzie im to dosyć opornie i na pewno wolniej niż oni by chcieli, niemniej jednak Rosja potrafi nadal produkować pociski rakietowe. Wielokrotnie w naszych audycjach mówiliśmy o tym, że nawet w pociskach, które odnajdujemy, czy też w resztkach tych pocisków rakietowych, które odnajdujemy na terenie całej Ukrainy, są podzespoły produkowane czy też w Stanach Zjednoczonych, czy też w krajach europejskich. Podawaliśmy też wielokrotnie firmy, które najwięcej eksportują tego typu towarów do Rosji, tak zwanym równoległym eksportem, czy też alternatywnym eksportem, jak to Rosjanie nazywają. Niemniej jednak wczoraj też się zjawiła bardzo pozytywna informacja ze strony Francji. Francja nie tylko przekazuje, no, na daną chwilę jest informacja o co najmniej kilkudziesięciu systemach artyleryjskich Cezar, ale przekazuje także broń precyzyjną, między innymi rakiety Scalp, te rakiety, które są odpowiednikiem Storm Shadow, a tak naprawdę to są te same rakiety, ale przekazuje też precyzyjne bomby lotnicze, czyli te szybujące bomby, które mają bardzo dokładną celność. Niektóre rodzaje tych francuskich bomb lotniczych mają odchylenie maksymalne metra od wskazanego celu. Mogą lecieć też na dosyć duże odległości. Co prawda deklarowana ilość tych bomb nie jest ilością jakąś horrendalną, bo Francuzi mówią, że do 40 sztuk co miesiąc przekażą Ukrainie, ale warto przypomnieć, jak zmieniła się sytuacja na froncie, kiedy to Rosjanie zaczęli stosować tak zwane kaby. Kaby to są właśnie przystosowane faby, czyli te duże bomby lotnicze o masie przeważnie 500 kg, ale były też przypadki, gdzie Rosjanie wykorzystywali nawet 1,5-tonowe bomby lotnicze właśnie z dorobionymi systemami właśnie szybującymi naprowadzania. Te systemy były, no jak to eksperci oceniali, zrobione, łagodnie mówiąc, dosyć chałupniczym sposobem. Niemniej jednak użycie tych bomb zmieniło całkowicie sytuację na froncie w ubiegłym roku. Oznaczało to, że samoloty taktyczne Federacji Rosyjskiej mogły się nie zbliżać do granicy ukraińskiej, a tak naprawdę nawet nie przekraczać tej granicy i zrzucać te bomby. I pomimo tego, że celność tych pocisków była dosyć mizerna, niemniej jednak one siały spustoszenie, bo one są trudne do zestrzelenia albo praktycznie niemożliwe. Ich praktycznie nie słychać do ostatniego momentu, kiedy do tego momentu, kiedy już spadają wam na głowy i niosą potężne ładunki wybuchowe i są bardzo tanie. Zarówno te systemy nośne były systemami, czy też są systemami tanimi, jak i Rosja dysponuje ogromnymi ilościami tych bomb. A tutaj widzimy właśnie ten francuski, tak jakby odpowiednik tych kabów, no to jest zupełnie inna jakość, te pociski są bardzo dokładne i co ważniejsze, nie tylko je można zrzucać z F-16, to jest takie niejako puszczenie oka do publiczności, ale także Ukraińcy przystosowali zarówno migi, jak i samoloty Su do zrzucania tych pocisków, tych bomb kierowanych, czyli precyzyjnych bomb kierowanych, produkowanych przez francuską korporację Safran, czyli Safran tutaj, a bomb, na te bomby mówi się właśnie Hammer. I tak to mniej więcej wygląda. Miejmy nadzieję, że tego typu pocisków Ukraina dostanie dużo więcej, bo to są pociski, które właśnie umożliwią bardziej skuteczne działanie na tym poziomie taktycznym i operacyjnym i precyzyjne rażenie, czy też magazynów amunicji, magazynów paliw, punktów dowodzenia, czy też innych ważnych miejsc na tyłach armii rosyjskiej. Pawle?
Artur Żak i ta opowieść z Lwowa i tak sobie jeszcze myślę, że Ukraińcy zdobyli teraz, no może jeszcze nie przewagę, ale na pewno skomplikowali Rosji obronę przeciwlotniczą, eliminując samolot tej głębokiej obserwacji radarowej. Panowie, to chyba ten moment, kiedy możemy przejść do komentarzy. Może zacznę od tego, co napisała Bianka Zalewska, która dzisiaj się pojawiła w naszym materiale filmowym. Te kadry wideo i foto, dokładnie wciąż mam wyraźnie też w pamięci, to był czas, który zamienił życie Ukrainy na przed i po. I kolejnym był przełomem i przełomem była wojna. Tak napisała Bianka Zalewska do nas. I wczoraj, gdy właśnie szukałem tych materiałów, to też faktycznie, no to gdzieś to te wydarzenia zostały później przykryte przez to, co stało się później, przez wojnę, przez te dramaty, ale 10 lat od tego dramatycznego momentu. Wojtek Jankowski jest z nami. Wojtku, dziękuję w ogóle za przygotowanie tych filmów. Na twoim kanale YouTube też można zobaczyć wiele materiałów z tamtego czasu.
Tak, to prawda. Wczoraj sięgnąłem zresztą do tych materiałów, o których często już nie pamiętałem. W czasie Majdanu, w czasie tych wydarzeń nagrywałem czasami zwykłe rozmowy, czasami zwykłe sytuacje, ale też takie, jak państwo mieli okazję obejrzeć kilkanaście minut temu i rzeczywiście są tam perełki, też jest trochę nieuporządkowany, więc może czas wrócić do tego kanału. Wojciech Metody Jankowski, taką nazwę nosi kanał w YouTubie, kto jest zainteresowany, oczywiście zapraszam. I Paweł, wiem, że też wtedy udostępniał w ten sposób swoje filmy.
To fakt. Jeden z tych filmów. Niedługo do niego powrócimy. Będę się starał teraz. Mam nadzieję, panowie, że wesprzecie to dzieło, ale w jaki sposób nawiązywać do tych wydarzeń sprzed 10 lat w mediach społecznościowych, prezentować zdjęcia, filmy z tamtego czasu, bo właściwie każdy dzień jest taką rocznicą, a my, którzy byliśmy na Majdanie, pewnie mamy nawet takie katalogi. 19 stycznia, 20 stycznia. Tak to przynajmniej wygląda u mnie. Oczywiście zapraszam do naszych mediów społecznościowych, stale na kanał na Twitterze Czarne Niebo News, Twitter, obecnie portal X, tam też wszelkiego rodzaju materiały, też te materiały, czy część materiałów z opowieści Artura Żaka o broni. Artur Żak, mam nadzieję, że częściej do tych spraw będzie właśnie się odnosić w naszych programach. Panowie, i popatrzymy na komentarze na naszym kanale YouTube. Pierwszy tak taki komentarz, do którego może byśmy się spróbowali odnieść. Zen70 napisał: Putin od lat jest ustępliwy, jednak agresywne NATO podchodzi coraz bliżej granic Rosji. I teraz nie wiem, który z panów pierwszy będzie chciał coś na ten temat powiedzieć, bo wydaje mi się, że ruch aż trzech panów zauważyłem. To może Dmytro Antoniuk. Putin ustępliwy.
Dziękuję. Tak, Putin bardzo jest ustępliwy, szczególnie od 2014 roku, nawet nie, a co ja mówię, od 2008 roku Putin jest bardzo ustępliwy, jak pamiętamy, kiedy on okupował część Gruzji, w południową Abchazję i południową Osetię, no i dalej, jak wiemy, jego wojska okupują, ustępliwie okupują część Mołdawii, czyli Naddniestrze, i teraz ostatnia informacja stamtąd, że okupacyjne wojska rosyjskie prowadzą jakieś tam manewry, przeciw czego protestuje prezydent Mołdawii Maia Sandu, bo nie zawiadomili w ogóle władzy Mołdawii o tym, co oni tam robią. No i ustępliwy Putin oczywiście najpierw okupował Krym, o czym też wstydliwie nie mówił nic. On mówił, że nikogo nie ma w ogóle, że można kupować czołgi i amunicję po prostu w Wojentorgie, w tak zwanym specjalnym sklepie, gdzie sprzedają odzież wojskową, tak? No a dalej jednak przyznał się, że Rosja jest na Krymie i teraz Krym już należy, chwalebnie należy do Rosji. No i tak ustępliwy Putin też nie miał nic do czynienia z atakiem na Ukrainę, i powtórzę też słowa jego ministra spraw zagranicznych Sergeja Lawrowa, który jeszcze parę dni przed atakiem mówił wszędzie, że żadnego ataku nie planujemy, nie będzie niczego i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę zgadzam się, Putin jest ustępliwy.
To może Artura jeszcze poproszę. Arturze, bo z tych komentarzy, jak tutaj czytam, to rzeczywiście jest takie wrażenie, że niektóre osoby uważają, że to może zanim zadam do końca to pytanie, to przeczytam przynajmniej część, a może nawet cały komentarz. Moim zdaniem polska skrzydlata husaria powinna osiodłać rosyjskie niedźwiedzie i chińskie smoki i zrównać z ziemią dziki, zgniły Zachód. To Arturze, obserwujesz rosyjskie media stale, rosyjską propagandę. Jak to jest z tą miłością Putina i Rosjan do Polski?
No, Rosjanie bardzo kochają Polskę, przecież regularnie powtarzają, że kurica nie ptica, Polsza nie zagranica, więc bardzo, bardzo kochają nadwiślański kraj, jak to często oni nazywają. Tutaj jeszcze się odniosę do ustępliwości Putina. Mi się przypomniał taki stary dowcip o dobroci Stalina, o filmiku, jak to pionier podchodzi do Stalina i prosi go o cukierka, a Stalin patrzy na niego i mówi: oddal się, chłopcze, w słowach nieparlamentarnych. I jest napis, a mógł zabić. Więc faktycznie Putin jest bardzo nieustępliwy, stawiając swoje ultimatum, regularnie stawiając swoje ultimatum. Putin jest nieustępliwy od tego czasu, kiedy był premierem Federacji Rosyjskiej. Nieustępliwie też wysadzono budynki w Moskwie i nieustępliwie walczy on z Czeczenami w Czeczenii. A jeżeli chodzi o miłość Rosjan do Polski, no tak, oni Polskę traktują może trochę jak dalszą swoją córkę, matkę, siostrę, bo tutaj często wymieniają bardzo różne określenia, niż Ukrainę. Niemniej jednak też siostrę, a wiadomo, że ci, których Rosjanie nazywają bratem, siostrą, powinni się jak najbardziej obawiać. Więc tak wygląda miłość Federacji Rosyjskiej do Polaków i Polski. A nasi Wojtku, komentujący chcesz... czasami żyją w dosyć dziwnym świecie. Ja bym chętnie poznał ten świat, bo często właśnie jest to połączenie kahanatu chazarskiego, dynastii Chabad-Lubawicz, reptylianów z mniej więcej z okolic gwiazd Aldebaran i innych tego typu miejsc na świecie. Więc ja bardzo ciekawie jest czytać te komentarze i poznawać światy naszych widzów i komentujących.
Ja mam duży problem z czytaniem tych komentarzy, bo większość z nich nawet nie nadaje się do tego, żeby zaprezentować je na antenie, więc mam propozycję, jak Państwo nawet chcecie pisać jakieś rzeczy kontrowersyjne, to używajcie języka, który nadaje się do zacytowania, bo po prostu problem jest, a niektóre są kompletnie niezrozumiałe. Dzisiaj komentują inne osoby niż wczoraj, z czego bardzo się cieszę. Jednemu z użytkowników wczoraj zaproponowałem kontakt przez Skype'a bezpośredni. Do tej pory nie mogę się doczekać tego maila. Podałem swój adres mailowy i żebyśmy po prostu porozmawiali twarzą w twarz, ale jakoś nie było na to reakcji. Wojtku, przez lata obserwujesz sytuację na Ukrainie. Jesteś tą osobą, która widziała też bezpośrednio funkcjonowanie władz okupacyjnych na terenach zajętych. Jak ty, gdy słyszysz takie słowa, że Putin jest ustępliwy, że Polska powinna współpracować z Rosją, jak ty do tego się odnosisz?
No do tego ostatniego zdania to chyba w ogóle się nie będę odnosił, co do tego, że Polska powinna współpracować z Rosją. Natomiast w takich komentarzach też, jak to o tej rzekomej ustępliwości Putina, wydaje mi się, że gdzieś tam głęboko też tkwi ta narracja rosyjska, z którą się spotykamy bardzo często, tak naprawdę, że Rosja się broni, że jest zagrożona przez NATO, przez Zachód, który się zbliża do jej granic, który chce jej zagrozić i często w tej narracji jest mowa o planach inwazji, to może bardziej dotyczy Białorusi, potencjalnej, planowanej agresji na Rosję i jest tutaj zupełne odwrócenie stron, to znaczy rosyjska narracja pokazuje siebie jako niemalże ofiarę, która w związku z tym musi siebie bronić, a w związku z tym wszystkie jej poczynania są usprawiedliwione i zupełnie zrozumiałe, bo przecież się broni, a tymczasem zresztą to jest takie typowo orwellowskie odwracanie semantyki, sensów, a tymczasem to ona jest agresorem, to ona, Dmytro po kolei wymienił te miejsca, kiedy Rosja starała się odbudowywać sowieckie imperium i zabierała te kolejne skrawki ziemi i teraz dotarła do Ukrainy. Natomiast co do efektów okupacji rosyjskiej, byłem w Chersoniu rzeczywiście tuż po tym, jak został wyzwolony. Widziałem, jakie są skutki, rozmawiałem z ludźmi, którzy po tym, czego zaznali ze strony okupantów, już nie chcą mówić po rosyjsku, chociaż całe życie byli rosyjskojęzyczni. Widziałem też, jak Rosja kocha to miasto, ten Cherson, który już był ogłoszony częścią Rosji i jak systematycznie dzień w dzień bombardowała. Widziałem krew na podłodze, bo byłem w miejscu, gdzie kilkanaście godzin wcześniej zginął człowiek, więc to mogę powiedzieć o nieustępliwości Putina, o krwi, którą spływa cały czas Ukraina.
Dramatyczny opis. Jak wspomniałeś o tej niechęci do języka rosyjskiego, faktycznie podobną sytuację miałem w Izium, gdzie po prostu ludzie w naturalny sposób przez lata posługiwali się językiem rosyjskim. Taka pani, myślę, że ponad 70 lat, gdy zorientowałem się, że mówienie w języku ukraińskim sprawia jej pewną trudność i zaproponowałem, żeby może opowiedziała po rosyjsku, zaprotestowała i powiedziała, że całe życie w tym języku mówiła i nigdy więcej mówić już nie będzie. Jeden z komentarzy brzmi: krótko, szkoda czasu na ukraińską propagandę, więc za chwilę kończymy, tylko nie wiem, dlaczego pan uważa, że to jest ukraińska propaganda. I może będę miał to ostatnie pytanie, nadaje się bardzo do Artura. Artur Żak, przypomnę, że jest Polakiem z Lwowa, przez pokolenia związany ze Lwowem, więc Arturze, pytanie specjalnie dla ciebie. Podawajcie prawdę o Ukrainie, podajcie prawdę o banderowcach. Ja rozmawiałem z polskim księdzem na Ukrainie, rejon Lwowa, który płakał rzewnymi łzami na prześladowania banderowców, to znaczy rozumiem ze strony banderowców. Artur,
nie, no bo może my prześladujemy banderowców tutaj na Ukrainie. Nie, no ja nie czuję się prześladowanym na Ukrainie. Ja i moi przodkowie mieszkają od dziesięciolecia, tak naprawdę od stuleci, jeżeli mówiąc o części, o jednej z gałęzi mojego rodu. Prześladowany się nie czuję. Propagandystą ukraińskim też. Banderowcem się nie czuję, ale tak samo się nie czuję melnykiwcem. Według moich poglądów to jestem raczej Rzeczpospolitaninem, a tak naprawdę jestem Piłsudczykiem, tak jak spora część mojej rodziny, bo w takich tradycjach zostałem wychowany. i prześladowany nie czuję się, pomimo tego, że nie muszę się zgadzać ze wszystkimi ukraińskimi historykami, urzędnikami, często państwo ukraińskie też popełnia błędy i państwo ukraińskie jest nieidealne. Ale muszę odnieść się do komentarzy. Muszę stwierdzić, nie wiem, czy panowie to zauważyliście. Dzisiaj komentarze są zdecydowanie bardziej trzymające się tematów. Jest właśnie mało o Chazarach, mało o Chabad Lubawicz, mało o Hasydach, mało o banderowcach, mało o Szychowiczu i Banderze, ale za to jest sporo komentarzy, które zwracają uwagę innym komentującym, żeby komentowali to, o czym my mówimy, czemu jest poświęcona ta audycja. Są informacje między innymi o tym, że Rosjanie tutaj, komentator, żeby mi przekręcił, Kucikukan informuje o tym, że Rosjanie często używają w swojej propagandzie nadal błędne, fałszywe stwierdzenie, że Polska jest hieną Europy i że niby to powiedział to Churchill, więc te komentarze są coraz lepsze, więc zachęcamy do komentowania, zachęcamy do oglądania.
I zachęcamy do komentowania też w innych miejscach, gdzie zamieszczamy treści informacyjne dotyczące wschodu. Zapraszamy Państwa stale na nasz profil na portalu X, dawniej Twitter, Czarne Niebo News, ale też jest Instagram Czarne Niebo. Tam możecie Państwo zobaczyć materiały i wideo, i materiały fotograficzne. Też serdecznie zapraszamy. I też możecie oczywiście komentować. Przyłączam się do tego apelu jednak, żeby komentować, odnosząc się do treści, które prezentuję. To chyba jest ten moment, kiedy już możemy się żegnać w raporcie z Kijowa w formie wideo na kanale YouTube. Tym razem spod Warszawy. Pierwszy raz w raporcie z Kijowa wystąpił Wojtek Jankowski. Wojtku, bardzo serdecznie dziękuję.
Protestuję, jestem w granicach miasta stołecznego, do tabliczki Warszawa mam jakieś 500 metrów, więc jestem w granicach Warszawy. I jeszcze chciałem coś powiedzieć, bo wspomniałeś o polskim stoliku na Majdanie. Polski stolik, to teraz trochę się będę chwalił, polski stolik stał się bohaterem artykułu w Kurierze Galicyjskim, został opublikowany, jeżeli ktoś zechce poszukać. Polski stolik na Majdanie, Kurier Galicyjski, wyszukiwarka powinna odnaleźć tekst na temat tego miejsca, o którym mówił dzisiaj Paweł Bobołowicz. Dziękuję Państwu za uwagę.
To ja tylko, Wojtku, dodam do tego polskiego stolika taką kuchnię, ale o której kiedyś trzeba napisać, bo tam pojawiały się też wielkie przyjaźnie i miłości, między innymi, między jednym z reporterów Gazety Polskiej i Gazety Wyborczej. Taki był czas. To jest wręcz nieprawdopodobne. W Kijowie, jak zawsze, jest Dmytro Antoniuk.
Dziękuję Państwu i żegnam się z Kijowa.
A z Lwowa pewnie pożegna się Artur Żak.
Żegnam się i jutro już będę ponownie w Drohobyczu, więc zapewne w programie wschodnim usłyszycie mnie Państwo z Drohobycza, z drugiego królewskiego miasta.
I Kijowa, i Lwowa, i Drohobycza serdecznie naszym kolegom zazdroszczę. Zapraszamy jutro program wschodni w formacie audio na YouTubie. Tym razem Państwo programu wschodniego nie znajdziecie, więc zapraszamy do słuchania audycji. Wojtek Jankowski jutro będzie gospodarzem po godzinie 10:00 i będzie też prezentowana muzyka, to czego nie możemy na kanale YouTube niestety zrobić. A w raporcie z Kijowa żegna się Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia. Do zobaczenia w poniedziałek, godzina 9:30.